Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, wydarzyła się w Brandenburgii, w małym mieście Belsiś, znajdującym się niecałe 90 km na południowy zachód od Berlina. Tym samym odkryjemy ciekawą sprawę kryminalną z terenu Niemiec, trzeciego już państwa w ramach serii Po sąsiedzku. W niedzielę 9 lipca 2000 roku pewna mieszkanka Belsiś, chcąc skorzystać z ładnej, wakacyjnej pogody, spędza leniwie dzień na dworze, pijąc kawę ze swoimi najbliższymi. W pewnym momencie zauważa psa sąsiada, Golden Retrievera, o imieniu Josie, który z radością bawi się czymś, co z daleka wygląda jak piłka. Kiedy pies zbliża się do nich, kobieta z przerażeniem odkrywa, że to, co wcześniej uznała za piłkę, jest w rzeczywistości ludzką czaszką. Natychmiast powiadamia o znalezisku policję, która chwilę później pojawia się na miejscu. Niedługo na teren swojej posesji wraca również właściciel psa, nieco zdziwiony całą sytuacją, czemu w sumie trudno się dziwić. Niecodziennie bowiem widzi się u sąsiada sztab policjantów. Szybko zostaje mu wyjaśniony powód ich obecności, na co, o dziwo, mężczyzna przyznaje, że czaszkę już widział tego dnia, ale zabrał ją psu i odłożył na bok, po czym pojechał do miasta odebrać skądś rodziców. Rzekomo miał w planach zająć się sprawą i dokonać odpowiedniego zgłoszenia po powrocie, ale jak widać uprzedziła go sąsiadka. Pies zresztą też, bo pod nieobecność właściciela znalazł czaszkę i po prostu wrócił do swojej zabawy. W kolejnym dniu dochodzi do przeszukania okolicznego terenu i dzięki wykorzystaniu psów tropiących udaje się odnaleźć resztę ciała, które wydaje się, że mogło należeć do kobiety. Zostaje ono przekazane do prosektorium i poddane badaniu celem identyfikacji oraz ustalenia przyczyny zgonu. Ciało to tak naprawdę już jedynie kościec, więc identyfikacja polega na porównaniu zębów z dokumentacją dentystyczną osób zaginionych. Tylko jedna z tych osób miała charakterystyczne uzupełnienia pasujące do odnalezionych zwłok. Jest nią 16-letnia Andrea Lohagen, która zaginęła 7 lat wcześniej, dokładnie 7 października 1993 roku. Dziewczyna urodziła się 6 stycznia 1977 roku i całe swoje życie mieszkała w Belsiś, które notabene od 2010 roku nosi już nazwę Bad Belsiś. Mieszka tam razem ze swoimi rodzicami, mamą Rosemary i tatą Ferdi, na peryferiach miasta, w jednym z domów w nowo wybudowanym segmencie. Tego feralnego dnia, w czwartek, rodzice, chcąc sprawić jej przyjemność, zabierają ją do pobliskiego centrum handlowego na zakupy. Andrea już od dłuższego czasu ma tam wypatrzone dżinsy i buty na wysokiej koturnie marki Levi's. Jest uczennicą 11 klasy i skoro ma bardzo dobre oceny, jest grzeczna i nie sprawia żadnych problemów w szkole ani w domu, to takie zakupy wydają się jej rodzicom fajną formą prezentu. Po powrocie do domu rodzina spędza razem czas. Jedzą kolację, po której Andrea pyta, czy może iść spotkać się ze swoimi znajomymi na kilka godzin. Rodzice zgadzają się, a nastolatka, co typowe w jej wieku, bardzo się cieszy i ekscytuje, że będzie mogła tym samym pochwalić się nowym ubiorem. Miejscem spotkań, jak zwykle zresztą, ma być klub młodzieżowy o nazwie Pogo, prowadzony przez Instytut Pedagogiki Społecznej. Przychodząc do tego miejsca, nie trzeba wcześniej umawiać się ze znajomymi. Zawsze ktoś tam jest, bo miejsce jest unikatowe i zawsze pełne okolicznych nastolatków. Ma 2 piętra i poddasze, a na każdym z nich można spędzać czas inaczej. Na jednym na przykład grać w bilard. Dodatkowo zachęca lokalizacja, która jest z dala od głównych dróg, w otoczeniu zieleni i wysokich drzew. Do samego ceglastego budynku prowadzą też szerokie, kamienne schody. Andrea wychodzi z domu około godziny 20. Do celu ma zaledwie 15 minut na piechotę. Trasa ma długość około 1,5 km. Zgodnie z oczekiwaniami, tego wieczoru w Pogo jest pełno nastolatków. Dziewczyna dociera pod budynek i jest widziana przez Iwon Jeszkę, 21-letnią pracownicę ośrodka. Klub, jak zawsze, zostaje zamknięty o godzinie 22 o czym wiedzą rodzice Andrei, więc spodziewają się, że ich córka wróci do domu niedługo później. Dziewczyna jednak nie wraca. Początkowo myślą, że może fajnie spędzała jej się czas ze znajomymi, więc została w okolicy Pogo po jego zamknięciu, dalej rozmawiając i rozprawiając o młodocianych tematach, tak pochłonięta rozmową, że nie kontrolowała czasu. Niebawem zatem wróci, po prostu spóźniona. Kiedy jednak dochodzi północ, a Andrei nadal nie ma, zaczynają się poważnie martwić. Takie późne powroty, nieustalone wcześniej z rodzicami, są zupełnie nie w jej stylu. Poza tym kolejnego dnia był normalny dzień szkoły, a nastolatka, jako jedna z najlepszych uczennic w szkole, na pewno nie pozwoliłaby sobie na ryzyko, że może zaspać i nie pojawić się punktualnie na lekcjach. W latach 90. nie było jeszcze powszechnie dostępnych telefonów komórkowych, to była gałąź dopiero rozwijająca się, więc Andrea nie miała jak powiadomić rodziców o ewentualnym spóźnieniu, a oni z kolei zadzwonić do niej z pytaniem, czy wszystko w porządku i kiedy zamierza wrócić. Ale wiele domostw miało już stacjonarne telefony, więc Rosemary i Ferdy około 30 minut po północy zaczynają dzwonić do jej znajomych, żeby dowiedzieć się, czy przez przypadek córka nie poszła do któregoś z nich i tam nie spędza czasu. Andrei jednak nie ma u nikogo. Pół godziny później ojciec decyduje się wyjść z domu i zacząć jej szukać. Rosemary zostaje na wypadek, gdyby ktoś jednak oddzwonił w sprawie jej córki. Ferdy wsiada do samochodu i wielokrotnie przemierza nim drogę, którą najprawdopodobniej do domu wracałaby Andrea. Niestety nie ma po niej ani śladu. Nie mając już żadnych pomysłów, co mogliby zrobić sami, jeszcze tej samej nocy, około 4 nad ranem, zgłaszają zaginięcie na policji. Opowiadają o ostatnich wspólnych chwilach, o tym, że dziewczyna poszła do Pogo, ale nie wróciła. Mają nadzieję, że funkcjonariusze od razu przystąpią do działania. Jednak nic bardziej mylnego. Policja nie robi zupełnie nic. Oznajmia im tylko, że mają mnóstwo takich zgłoszeń i prawie zawsze taki niby zaginiony nastolatek wraca do domu już następnego dnia rano, bo za bardzo zabalował w nocy. Albo ucieka z domu na kilka dni się wyszaleć. Nie trafiają do nich argumenty państwa Lohagen, że to zupełnie nie pasuje do ich córki, że dziewczyna jest bardzo odpowiedzialna i rozsądna. Nie miałaby żadnego powodu, żeby uciekać z domu. Nie ma żadnych konfliktów, ani pomiędzy nią a rodzicami, ani też ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi. A przyjaciół miała naprawdę sporo. Częściowo ze sprawą tego, że była śliczna i bardzo popularna w szkole. Miała plany na przyszłość, cieszyła się, że niedługo skończy szkołę. Ponadto na pewno nie opuściłaby tak po prostu lekcji, które miały zacząć się już za kilka godzin. Policja jednak wie swoje i każe im cierpliwie czekać, po czym odsyła z niczym do domu. Tym samym tracą bezcenne i najważniejsze w przypadku zaginięć pierwsze godziny. Policja w sprawę angażuje się dopiero po tygodniu. Nadaje jej sygnaturę 72802/93 i po raz pierwszy sprawdza drogę pomiędzy domem państwa Lohagen a ośrodkiem Pogo. Funkcjonariusze rozpoczynają też szukać świadków i przesłuchiwać mieszkańców Belciś, na wypadek, czy czegoś może nie wiedzą. Wtedy to trafiają na Yvonne, pracownicę Pogo, która potwierdza, że dziewczyna na pewno pojawiła się tego dnia przed klubem. To pozwala zawęzić trochę ramy czasowe zaginięcia, bo dziewczyna musiała zniknąć w drodze powrotnej do domu, a nie idąc dopiero do ośrodka. Yvonne niestety nie pamięta, która była wtedy godzina, ale musiało to być przed zamknięciem, czyli przed 22. Z kolei wiadomo też, że Andrea wyszła z domu około 20, więc prawdopodobny czas zaginięcia to właśnie to dwugodzinne okno. Funkcjonariusze docierają też do świadka, który twierdzi, że widział nastolatkę w okolicach klubu, jak rozmawiała z dwoma innymi chłopakami. Cała trójka kierowała się wtedy w stronę domu Andrei. Udaje się zidentyfikować, o kogo chodzi. O dwóch znajomych dziewczyny z tej samej szkoły. 13-letniego Robina i 14-letniego Dawida, kilka lat młodszych od niej. Są dobrze znani lokalnym mieszkańcom, ale też samej policji, ponieważ uchodzą za trudną i problematyczną młodzież. Mimo młodego wieku piją dużo alkoholu i korzystają z innych używek. Na krótko stają się podejrzanymi w sprawie. W końcu prawdopodobnie są ostatnimi osobami, jakie widziały nastolatkę. Podczas przesłuchania obaj przyznają, że rozmawiali wtedy z Andreą, ale była to jedynie krótka pogawędka i po chwili każdy rozszedł się w swoją stronę. Nie mając nic przeciwko nim, ale też nie wiedząc w ogóle, co mogło stać się z dziewczyną, w końcu wcale nie musiało dojść do jakiegoś przestępstwa, policja wypuszcza Dawida i Robina, a niedługo później całe dochodzenie zostaje umorzone. W ciągu najbliższych miesięcy z państwem Lohagen kontaktują się liczni prywatni detektywi, wróżki oraz jasnowidze, na próżno rozpalając w nich nadzieję na rozwiązanie zagadki. Sprawa zaginięcia Andrei jest pokazywana wielokrotnie w programach telewizyjnych z apelami o pomoc w odnalezieniu jakichkolwiek wskazówek. Zaoferowano też nagrodę w wysokości 10 tysięcy marek, co w przeliczeniu wynosi około 20 tysięcy złotych. Wszystko jednak na nic. Żadne działanie nie przynosi nowych tropów. Belciś to małe miasto i wieść o zaginięciu w tajemniczych okolicznościach 16-letniej Andrei szybko trafia do każdego mieszkańca, a to doprowadza do niekończącej się liczby plotek. Część osób uważa, że nastolatka uciekła z domu z własnej woli, część natomiast twierdzi, że na pewno została porwana. Znajdują się też tacy, którzy uważają, że miała związek z dzielnicą Czerwonych Latarni, więc rozwiązania należy szukać właśnie tam. Mieszkańcy sieją też wieści, że Andrea nie żyje i ma to związek z odrzuconą miłością, zazdrością albo zemstą. Oczywiście na poparcie tych tez mają solidne dowody, w cudzysłowie oczywiście, a są nimi ich osobiste przeczucia. To sprawia ogromny ból rodzicom dziewczyny, bo nie dość, że muszą radzić sobie z tragicznym przeżyciem, jakim jest zaginięcie córki, to jeszcze co chwilę docierają do nich kolejne to nowe i bezpodstawne plotki. A wiadomo, że rodzina będąc pod tak ogromnym stresem i borykająca się z niewiedzą, łapie się każdej możliwej nadziei, że jakaś informacja może być prawdziwa. Najgorsza jednak jest niepewność. Co stało się z Andreą? Czy żyje? Czy kiedyś jeszcze ją zobaczą? Takie pytania zadają sobie nieustannie, aż do smutnej wiadomości otrzymanej od policji 7 lat później. Ciało ich córki zostaje odnalezione 9 lipca 2000 roku. Zwłoki nastolatki, a w zasadzie już tylko szkielet, bez czaszki, którą wcześniej odnalazł jeden z psów, znajdują się na zarośniętej, zaniedbanej działce w pobliżu ośrodka młodzieżowego Pogo, w odległości dosłownie 100 metrów od niego. Leżą wewnątrz małej, starej i już rozwalającej się szopy, którą możecie właśnie zobaczyć na filmiku. Nie są nawet jakoś specjalnie ukryte, leżą zaraz za drzwiami, oparte o ścianę. Nie są też niczym przykryte. Czaszka Andrei jest zmiażdżona, co najprawdopodobniej było przyczyną jej śmierci, ale do jej zabójstwa nie doszło w miejscu odnalezienia ciała. Niewiele więcej udaje się ustalić. Nigdy też nie odnaleziono ubrań nastolatki, ulubionego zegarka, pierścionka, paska do spodni z klamrą ozdobioną kwiatami, które tego dnia miała na sobie, a także zakupionych feralnego dnia jeansów i butów na koturnie. To prowadzi do podejrzenia, ale tylko podejrzenia, że Andrea stała się ofiarą napaści seksualnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest ofiarą morderstwa i poprzednio umorzone śledztwo w sprawie jej zaginięcia zostaje otwarte na nowo. Okoliczności i miejsce znalezienia ciała Andrei rodzą ogromne wzburzenie i wiele pytań kierowanych ze strony mieszkańców Balciś do lokalnej policji. Przede wszystkim, dlaczego policja nie odkryła ciała po jej zniknięciu wieczorem 7 października 1993 roku? Przecież to miejsce znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki prowadzącej z klubu Pogo do jej domu i dodatkowo jedynie 100 metrów od samego ośrodka. Policja nie przyjmuje na siebie winy i broni się, wydając komunikaty, że w czasie zaginięcia Andrei wykonywali swoją pracę prawidłowo i skupiali się na przeszukiwaniu odległych gospodarstw i licznych lasów wokół miasta. Co prawda rozpoczęli poszukiwania dopiero po tygodniu, ale tylko dlatego, że większość zaginionych nastolatków odnajduje się właśnie najpóźniej po tym czasie. Wyrażają również opinię, która zapewne nie tylko mi zmroziła krew w żyłach, że w przypadku nastolatki działania były podjęte i tak bardzo wcześnie, bo zazwyczaj ma to miejsce dopiero po kilku tygodniach lub gdy pojawią się wyraźne oznaki przestępstwa. Przeraża też fakt, że w dzień następujący po zaginięciu córki Rosemary spacerowała w tamtych okolicach samodzielnie, szukając jakichś śladów, skoro policja odmówiła zajęcia się sprawą. Minęła m.in. działkę, która należała wtedy do dziadka, byłego chłopaka Andrei, na której dostrzegła szopę, a obok niej porzucony materac i ręcznik. Oprócz tego w okolicy nie znajdowało się nic, tylko drzewa, krzaki, rośliny i połacie trawy. Wtedy przyszła jej na myśl, że to może właśnie były chłopak zrobił jej krzywdę. W końcu para rozstała się zaledwie 3 tygodnie wcześniej. Ponownie zatem udała się na komisariat, dzieląc się swoimi odkryciami i podejrzeniami, ale po raz kolejny dostała odmowę pomocy. W efekcie teren nie zostaje przeszukany, bo policja nie widzi powodu, dla którego miałaby to robić. Zasłania się przy tym brakiem formalnego nakazu. A jak wiadomo z perspektywy późniejszych zdarzeń, był to ogromny błąd. Policja w końcu przeszukała jednak ścieżkę, którą Andrea prawdopodobnie wracała wtedy do domu, chociaż robią to dopiero ponad tydzień po jej zaginięciu, i wykorzystuje nawet do tego psy tropiące, ale nie podjęły one wtedy żadnego tropu. Jak wyjdzie jednak po jakimś czasie, to przeszukanie nie mogło przynieść żadnych efektów, ponieważ psy do tego użyte nie były odpowiednio wyszkolone, by podejmować trop i podążać jego śladami. Po odnalezieniu Andrei, David i Robin ponownie stają się obiektem zainteresowania śledczych. Nadal byli bowiem uważani za ostatnie osoby, jakie widziały dziewczynę, a teraz już wiadomo, że stała się ofiarą przestępstwa. Jednak same podejrzenia nie wystarczają i śledztwo ponownie zostaje umorzone. Tym razem na kolejnych 12 lat. Rodzice nastolatki wtedy nie występują już nigdzie publicznie, unikają też rozmów z sąsiadami. Po prostu nie mają już na to siły. Chcą jedynie dowiedzieć się, kto odebrał im córkę i dlaczego to zrobił. Dlatego kiedy śledztwo ponownie zostaje wznowione w 2012 roku, już drugi raz, łącznie po 19 latach od zabójstwa Andrei, ich nadzieja rodzi się na nowo. Powołuje się na tę okoliczność specjalną komisję do spraw zabójstw Państwowego Urzędu Kryminalnego, która jest niemieckim odpowiednikiem naszego archiwum Mix. Jest ona wtedy 5. tego rodzaju komórką na terenie kraju, która została stworzona w ramach reformy policji. Otwiera stare sprawy i dąży do tego, by znaleźć ich rozwiązanie. Łącznie pracuje tam 10 śledczych, w tym 6 detektywów z Wydziału Zabójstw oraz 4 profilerów. Przez kolejne 4 lata pracują nad sprawą Andrei, jednak nie przynosi to rezultatów. Nadchodzi jednak rok 2016. Mijają już 23 lata od zabójstwa Andrei i mało kto jeszcze wierzy, że kiedykolwiek prawda wyjdzie na jaw. Chyba tylko państwo Lohagen mają w sobie iskierkę nadziei. Jednak to właśnie ten rok ma być dla nich przełomowy. Późnym latem z policją kontaktuje się osoba, która mówi, że ma informacje o morderstwie nastolatki z 93 roku. Wyjawia, że David, starszy z chłopców, którzy od początku byli podejrzani w sprawie Andrei, przyznał jej się kiedyś, że razem ze swoim przyjacielem Robinem zabili dziewczynę. Dopóki jednak David żył, osoba ta bała się przyznać o tym, co wie, ze względu na wizję potencjalnej zemsty z jego strony. 37-letni David umiera jednak w maju 2016 roku, a osoba, której powierzył swój mroczny sekret, w końcu odważa się wyjawić go policji, niedługo po jego pogrzebie. Co do okoliczności śmierci Davida, to źródła podają 2 wykluczające się między sobą wersje. Jedna mówi o nagłej śmierci w jednym z berlińskich pociągów na skutek krwotoku wewnętrznego, natomiast druga o wypadku samochodowym. Wiadomo jednak, że mężczyzna od wielu lat żył na marginesie społeczeństwa, ciągle bezrobotny, uzależniony od narkotyków i alkoholu. Zmagał się z ciężką chorobą trzustki, jednak mimo to ciągle pozostawał na uboczu, z dala od ludzi, więc niewiele więcej o nim wiadomo. Pozostaje jednak kwestia Robina, którego należy odnaleźć i ponownie przesłuchać, tym razem już na inne okoliczności. Mężczyzna ma wtedy 36 lat i okazuje się, że mieszka w Austrii. Wobec tego pod koniec października 2016 roku śledczy składają mu tam osobistą wizytę. Chcą go przesłuchać, jednak nie mają zamiaru wyciągać wobec niego żadnych konsekwencji, ponieważ w chwili popełnienia przestępstwa miał 13 lat, a zgodnie z prawem niemieckim osoby w tym wieku nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Zdolność do ponoszenia takiej odpowiedzialności rozpoczyna się w Niemczech po ukończeniu 14 roku życia. Samo spotkanie miało charakter nieformalny i Robin po poinformowaniu go przez funkcjonariuszy, że nie musi obawiać się konsekwencji za ewentualny udział w zabójstwie, nie zaprzecza, że on i jego przyjaciel Dawid mieli coś wspólnego ze śmiercią Andrei. Mówi nawet, że wie znacznie więcej, ale podzieli się szczegółami dopiero po rozmowie z rodziną, żeby zapewnić im wsparcie, zanim o czymkolwiek dowie się ona od kogoś innego. Ma wtedy już żonę i dwójkę dzieci, którymi chce się odpowiednio zaopiekować. Śledczy zatem umawiają się z nim, że przyjedzie do Niemiec za około 2 tygodnie, mniej więcej w połowie listopada, i wszystko im wyjawi. Do spotkania dochodzi jednak znacznie wcześniej, bo 4 listopada i nie w Niemczech, ale w Austrii. Tym razem jednak Robin jest już martwy. Kilka godzin po rozmowie z policją mężczyzna wrócił do swojego mieszkania na 3. piętrze ładnego apartamentowca i napisał list pożegnalny do żony, zaczynający się od słów: "Kochana, jak będziesz czytać te słowa, to będę już martwy." Założył buty trekkingowe, wsiadł do samochodu i udał się 15 km dalej, gdzie zaparkował przed karczmą i rozpoczął pieszą wędrówkę na szczyt góry. Zakończył ją skokiem w przepaść, a jego zmasakrowane ciało, leżące u podnóża ściany skalnej, zostało odkryte przez myśliwego po 9 dniach, właśnie 4 listopada. Śledczy nie mają wątpliwości, że za morderstwem Andrei stoi zaprzyjaźniony duet młodych chłopców. 15 listopada 2016 roku prokuratura publicznie informuje o rozwiązaniu i zamknięciu sprawy. Niemniej jednak wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Przede wszystkim, jaki był powód tego, że 16-latka musiała zginąć? Oraz co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci? Podejrzeń wobec Dawida i Robina nigdy tak naprawdę nie udało się potwierdzić. Nie ma żadnych dowodów ich winy. Jest jedynie zeznanie świadka oraz tajemnicze samobójstwo Robina, co nasuwa wniosek, że najwyraźniej nie radził sobie z tym, co zrobili przed laty. Do dziś wszystkich dziwi też fakt, że abstrahując już od być może niekompetentnego przeszukania okolicy Pogo w tydzień po zaginięciu Andrei, nikt z okolicznych mieszkańców, dziennikarzy, wałęsających się nastolatków, bawiących się na terenie zielonym dzieci, czy po prostu osób ciekawskich, nigdy nie poczuł charakterystycznego zapachu rozkładającego się ciała. Andrea przez cały ten czas, przez 7 lat, była tuż obok, niczym nie przykryta, a jedynie ukryta w nieszczelnej drewnianej szopie, około 1 kilometra od jej domu. Czy faktycznie przez te wszystkie lata nikt nie miał powodu i nie otworzył szopy? Policja w końcu przyznaje się do błędu, oznajmiając, że ciało powinno zostać odnalezione wcześniej, ale prokuratura już nie do końca się do tego poczuwa. Na jaw wychodzi bowiem fakt, że Dawid chciał złożyć zeznania w prokuraturze tuż po zaginięciu Andrei, ale ówczesny prokurator nie chciał ich przyjąć, ponieważ chłopiec zażądał za nie obniżenia kary w innym postępowaniu. Rzecznik prokuratora wyjaśnia wtedy, że nie powinno się akceptować takiego handlu. Przyznanie się może być uznane za wyrok łagodzący, ale tylko w ramach tego samego postępowania. Najwyraźniej nie ma dla nich znaczenia to, że prawdopodobnie sprawę udałoby się rozwiązać już na samym początku, nie skazując rodziny na 23 lata katuszy. Udałoby się także pociągnąć do odpowiedzialności Dawida, który w chwili popełnienia przestępstwa miał 14 lat. A tak to niejako ofiarowano mu 23 lata życia na wolności. Mieszkańcy Balsiś do dziś mają za złe organom ścigania, że śledztwo nie postępowało szybciej. Dla wszystkich oznaczało to życie ze świadomością, że sprawca zaginięcia, a później morderstwa Andrei, może nadal mieszkać w ich mieście. Mogą mijać go na ulicy, nie będąc świadomym, na kogo tak naprawdę patrzą. Jako ciekawostkę powiem wam jeszcze, że na kilka miesięcy przed swoją śmiercią Dawid dodał na Facebooku post i tutaj cytuję: "Ludzie są niewdzięczni. Możesz zrobić 1000 rzeczy dobrze, ale jeśli zrobisz tylko jedną rzecz źle, jesteś bezwartościowy. Rozwiązanie sprawy morderstwa Andrei nie ukoiło bólu jej rodziców. Nie wyobrażają sobie, żeby chłopcy w tak młodym wieku popełnili taki czyn bez pomocy i wskazówek ze strony jakiejś starszej osoby. Na to jednak, jak na wiele innych kwestii w tej sprawie, nie ma dowodów. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie tej niezwykle smutnej historii. Jeśli podobał Wam się odcinek, to będę wdzięczna za łapkę w górę, pozytywną ocenę, komentarz, który również możecie już umieszczać na Spotify. To wspiera twórców i pomaga w lepszych zasięgach materiałów. Zachęcam również do wsparcia przez Patronite albo postawienia mi wirtualnej kawy. Linki znajdziecie w opisie. Ciepłe słowa ślę jeszcze do Oli, która pomogła mi w znalezieniu informacji dotyczących tej historii. Dziękuję.